Ukochani w Chrystusie Panu, luty to miesiąc święta Maryjnego, Matki Bożej Gromnicznej. Choć teologicznie to jest święto Chrystusa. To do dzisiaj w naszej polskiej tradycji został piękny zwyczaj święcenia świec, które są symbolem obecności Pana Jezusa w naszych domach, tak jak był obecny w świątyni, bo go tam jego mama przyniosła. To ta świeca jest znakiem nie tylko obecności, ale i opieki Chrystusa Pana nad naszym domem, nad rodziną, nad naszymi sercami. To dlatego w starej polskiej tradycji tę świecę do rąk zawsze dawano odchodzącym z tego świata, a gdy jej nie mogli utrzymać, zapaloną trzymano przy ich łożu. I dlatego tematem naszego dzisiejszego rozważania, refleksji jest ta podstawowa prawda, stuprocentowa w naszym życiu, o naszym odejściu stąd. Nie jesteśmy tutaj na tej planecie wieczni. Przechodzimy naszym życiem jak aktorzy przez scenę w teatrze. Odgrywamy rolę, czyli nasze powołanie. A potem idziemy, jak Pan Bóg jednoznacznie powiedział w liście do Hebrajczyków, postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Te dwie prawdy Pan Bóg mówi na jednym poziomie. Są jednakowo prawdziwe, stuprocentowo prawdziwe. Tak jak prawdziwa jest kiedyś nasza śmierć, tak ten moment nazywamy, choć możemy go nazywać różnie. Tak prawdziwe jest to, że każdy człowiek stanie u Pana Boga na egzamin. Wierzący, niewierzący, mały, starszy, zależy w jakim wieku odejdzie, bogaty, biedny, wielki tego świata i bardzo mały, bez różnicy. To Pan Bóg tak stworzył naszą osobowość, że my poznajemy wiele rzeczywistości, wiele prawd o sobie i świecie swoim umysłem, który kontaktuje się z rzeczywistością przez pięć okienek. Wzrok, słuch, dotyk, smak, powonienie. Mógłby Pan Bóg dodać nam jakiś szósty zmysł i byśmy wiedzieli dużo więcej, ale nam dał te pięć. Są ludzie, o których mówi się często, mają szósty zmysł. Mają z jakiegoś Bożego daru. My normalnie mamy te pięć. Popatrzmy, jak są one nam potrzebne. Bo gdyby któryś z nich brak, bo któryś by z nas z nich był nam odjęty, jak odcięta jest wielka część poznania. Przedwczoraj, czekając na pociąg na Centralnym Dworcu w Warszawie, widziałem grupkę trzech dziewcząt głuchoniemych. Wspaniale sobie rozmawiały, ale na migi. Wyobraźmy sobie ich świat bez dźwięku. Odwieczna cisza. Jaka wielka część poznania odcięta od człowieka. Czy wyobraźmy sobie ludzi bez wzroku? I dlatego ten świat tak poznajemy, jak nam to pozwala wyglądać naszemu umysłowi przez te 5 okienek. Z różnych badań wiemy, że niektóre zwierząt, komarów, ptaków, widzą świat ten nasz inaczej, głębiej, bo mają taki zmysł. Nam starcza to. I tymi 5 okienkami nie możemy zajrzeć w tajemnicę odchodzenia stąd w drugi świat nasz. Mógłby Pan Bóg nam takie 6 okienko zostawić i wtedy nie byłoby zasługi z wiary. A Pan Jezus wyraźnie powiedział, kto uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tak będzie, bo Pan Bóg tak powiedział, a Słowo Boże jest niezmienne, musi się spełnić. My za próg śmierci możemy zajrzeć tylko miłością. Ktoś umiera, ale w naszym sercu miłość zostaje. Powoduje cierpienie, płacz, rozpacz, ból. Bo taką rzeczywistość nam Pan Bóg dał. Tylko że my tajemnicę tej drogi, tego przejścia, mamy podaną w innej drodze poznania. Bo my poznajemy rzeczywistość 2 drogami. Tak jak samochód ma 2 reflektory. Drogą poznania rozumu przez nasze zmysły i drogą wiary przez nasze serce. Drogą wiary poznaje się bardzo wiele rzeczy. Dziecko dlaczego uczy się mówić? Bo wierzy, że słowo, które mama mówi, znaczy to, co znaczy. Uczeń w szkole dlatego się uczy, bo wierzy nauczycielowi. Na geografii, na historii, na chemii, czy fizyce, czy matematyce. I nauczyciel boski podaje nam prawdę swoim uczniom o tym, co dalej poza progiem naszej śmierci. A tam dopiero rozkwita według podanej przez Pana Boga prawdy w pełni nasze życie. My idziemy dopiero do pełni. Bo w tym momencie przejścia progu śmierci odpadną wszystkie ograniczenia praw tego świata. I zostaniemy dopiero zadziwieni rzeczywistością, o której czasem mówią, której jakby próbkę spróbowali ludzie, którzy przeszli głęboką śmierć kliniczną. Są takie przypadki dość gęste. Dla nas największym dokumentem tej rzeczywistości jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Kiedy po grzechu pierworodnym, jak Pan Bóg zapowiedział, kiedy spożyjecie owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego, śmiercią pomrzecie. I po tym grzechu ta rzeczywistość przyszła na człowieka. To nasz grzech, ten pierworodny i każdy inny, i owoc tego grzechu, śmierć, pokonał Pan Jezus. Przyszedł z nieba, przyjął naszą ludzką naturę pod sercem swojej mamy i w tej ludzkiej naturze poddał się karze za grzech, śmierci. Dobrowolnie powiedział: nikt mnie nie zmusza, to ja sam to wybrałem. Kiedy powiedział apostołom, jak to będzie, to zgorszony Piotr zawołał go i powiedział: Panie, nie dopuścisz do tego, przecież to niemożliwe. I Pan Jezus, tak delikatny, tak taktowny, użył takiego mocnego słowa: jesteś mi szatanem, bo nie rozumiesz tego, co Boże. I Pan Jezus, poddając się tajemnicy śmierci w swojej ludzkiej naturze, bo jako Bóg w swojej naturze boskiej ani nie cierpiał, ani nie umarł, tę śmierć pokonał. Jak to ojcowie Kościoła nazywają, śmierć, gdzie jest twój oścień? Połknęłaś Chrystusa umierającego, a On jak oścień cię złapał i zwyciężył. I dlatego, jak powiedział wiele razy za swojego życia, że trzeciego dnia powstanie z grobu, to dlatego przyszli do Piłata arcykapłani i prosili: postaw straż przy grobie, bo ten człowiek obiecywał, że trzeciego dnia z grobu wstanie. Mogą wykraść ciało i powiedzą, że zmartwychwstał, i ten błąd będzie gorszy niż wszystkie inne. To dlatego ci legioniści rzymscy byli świadkami zmartwychwstania. Naocznymi. Na ich oczach to się stało. To oni dali świadectwo. To oni otrzymali zatem pieniądze, żeby kłamać, że Chrystus sam z grobu nie wstał, tylko że oni usnęli i uczniowie wykradli ciało. Ale pamiętajmy o tej rzeczywistości do dzisiaj i sądzę, że do końca czasów. Woła wielki świadek zmartwychwstania, całun turyński, tak dokładnie badany możliwymi aparatami i osiągnięciem techniki naukowej naszych czasów, zaświadczył, że tego nikt z ludzi nie mógł zrobić, że to jest cudowna postać tego, który w to błotno był owinięty, odpalona nie jakąś farbą, tylko odpalona jakąś energią na nitkach płótna. Dopiero elektronowymi mikroskopami to zobaczyli Amerykanie. To mówią, ten, kto leżał w tym płótnie, jakąś przeogromną energią podpalił nitki płótna i w ten sposób jego postać została, a on z tego płótna wyemanował. Ciało uwielbione, pozbawione cech materialnych. Dla niego nie było żadnej możliwości zatrzymania. Ani płótno, ani kamień grobowy, ani ściana domu, nic. To dlatego świadkowie, którzy żywego Pana Jezusa po zmartwychwstaniu widzieli, Potem tak byli spokojni, bo wiedzieli, że śmierć nic nie znaczy, że to jest tylko przejście, że wszyscy przecież zaświadczyli o tej prawdzie męczeńską śmiercią, poza świętym Janem, a za nimi do dzisiaj już miliony męczenników w Kościele, bo co roku ginie chrześcijan przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy. To tak spokojnie szedł na śmierć święty Maksymilian. To tak spokojnie prosił Jan Paweł II: pozwólcie mi odejść do Ojca. Nie róbcie tu żadnych medycznych sztuczek. Dosyć. Dlatego pamiętajmy, my się nie bójmy naszej śmierci. Bo dopiero od tego progu zacznie się nasze prawdziwe, pełne życie. Tak wspaniałe, że o którym święty Paweł mówi, w sercu sobie i tak nie wyobrazisz. Choć człowiek różne rzeczy i bajki może sobie wyobrazić, i pałace, i królestwa. To przecież Pan Jezus sam wyraźnie, jednoznacznie nam mówi o tym. Niech się nie trwoży wasze serce, nie lękajcie się. Pan Jezus o naszej śmierci mówi dość spokojnie. Jakbym powiedział, w pastelowych kolorach. W pełnym pokoju. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Miejmy to w sercu. To sam Bóg, który mówi: jestem prawdą, tak nas skłania. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, ale wam powiedziałem. Tam jest przygotowany dom dla ciebie, dla mnie. Bądź spokojna, czy spokojny. My tam idziemy. I przez nieskończone miłosierdzie Boże i miłość Bożą wiemy, że dojdziemy. Tam nie dojdą tylko ci, którzy naprawdę nie chcą. Którzy w momencie spotkania się z Chrystusem, bo z Nim się po śmierci spotkamy na sąd szczegółowy, powiedzą Mu: nie chcę. Wszyscy inni może po bardzo długim pobycie w czyszcu będą, bo dla nich tam miejsce przygotowane. Nikt nam tego miejsca nie zajmie. Bo Pan Jezus wyraźnie mówił: kogo stworzył, temu tam miejsce ma przygotowane, bo tam jest wiele miejsca. Oczywiście my tego nie pojmiemy w ramach praw tego świata. I może drugi króciutki cytat świętego Pawła. Uwięziony w Rzymie w roku pańskim 64, niektórzy mówią, że 7, otrzymał wyrok skazujący go na śmierć. Jako obywatel rzymski nie był pozbawiony życia jakąś pospolitą śmiercią, krzyżowaniem, męczeniem, bo kłoniło go prawo. Był ścięty mieczem, honorowo, jakbyśmy powiedzieli. I wtedy pisze ostatni list swojego życia do swojego najbardziej ukochanego ucznia, świętego Tymoteusza. Mój synu, w dobrych zawodach wystąpiłem. Bieg ukończyłem. Wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. Wieniec nagrody. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. A my wiemy, że ten człowiek kilka razy widział na własne oczy Chrystusa Zmartwychwstałego, którego przed zmartwychwstaniem nigdy nie poznał ani nie widział. Dlatego powołuje się w innym miejscu, w liście do Koryntian. Ja, bracia, od Pana otrzymałem. Nikt mnie nie nauczył tej nauki. Żaden z apostołów, Piotr, czy Jan, czy Jakub, bezpośrednio otrzymałem od Pana to, co was uczę. I tak zaświadcza o tym, kiedy czeka na przekroczenie progu śmierci. Idę po nagrodę, bo biegu dokonałem. I moi kochani, powolutku my tak ten bieg będziemy wszyscy kończyli. A przechodząc tam, Pan Jezus nas zadziwi taką niespodzianką. I tak my mamy patrzeć na to przejście. Bo ludzkim językiem my nazywamy to śmiercią. Człowiek skończył i wszystko się skończyło. Nie, to nie jest skończenie, to jest przejście w pełne życie. Najpierw duszy, a przy końcu świata dusza jako forma ciała odtworzy sobie swoje ciało, tylko już uwielbione. Takie jak Chrystusa po zmartwychwstaniu. A znak tego, że dusza jest formą ciała, są linie papilarne na naszych palcach. Na prawie 7 miliardów ludzi nikt nie ma takich samych linii papilarnych na świecie. Bo każdy ma inną, indywidualną przez Boga stworzoną duszę. I dlatego po zmartwychwstaniu dusza swoje autentyczne ciało odtworzy. Ja się tak cieszę, bo wtedy czuprynę będę miał w porządku, bo dusza odtworzy doskonałe ciało. Ten, kto miał amputowany palec, będzie miał wszystkie palce. Bo to ciało rozpadnie się w proch, a dusza sobie odtworzy ciało uwielbione. To rozważając to, chciałbym zacytować kilka zdań z Gościa Niedzielnego z 6 lutego. Artykuł o Marcie Robin, mistyczce francuskiej, której proces beatyfikacyjny jest w toku. Może wielu z nas słyszało, może nie o niej, więc troszkę szczegółów. Nie przyjmowała pokarmów przez ponad 30 lat. Ani kropli wody, ani żadnego pokarmu. A żyła i w piątki obficie z jej stygmatu wypływała krew. Jeździli do niej lekarze z całej Francji, bo nie mogli pojąć, skąd ten człowiek żyje i skąd się ta krew bierze. Przyjmowała w środy wieczorem maleńką cząstkę Komunii Świętej, bo jej przełyk nie działał. Szczególnie modliła się o świętość kapłanów. Jej życie wyznacza podyktowany przez niebo rytmy. Przez 50 lat w każdy środowy wieczór przyjmuje Eucharystię. Wpada w ekstazę i jej spowiednik, ksiądz George Finet, pomaga przywrócić ją życiu w czwartkowy poranek. Taka długa ekstaza po Komunii Świętej. Przed jej pokojem ustawiają się kolejki. Zdążyło ją odwiedzić ponad 100 tysięcy ludzi. W czwartkowy wieczór jest czasem umierania. Ojciec Finet widzi, że Marta początkowo opiera się tej próbie. Duchowa szarpanina, walka, zmaganie ogrójca. Każde nie ginie w następnym po nim tak, wspomina. Poddanie się cierpieniu drogi krzyżowej jest całkowite i nie podlega wahaniom woli. W piątek wraz z Maryją opłakuje syna u stóp krzyża. Przeżywa śmierć Jezusa, jego zstąpienie do piekieł i zmartwychwstanie. Powrót do codzienności następuje w niedzielę lub poniedziałek. Na początku lutego 1981 roku, wyczerpana duchową walką, nie jest już w stanie rozmawiać. Tej nocy szatan przewrócił mnie i uderzył głową o ziemię. Matka Boża pomogła mi, nie wiem w jaki sposób, z powrotem znaleźć się na łóżku. Ojcze, proszę położyć jeszcze dwie poduszki na podłodze, na wypadek, gdyby zjawił się ponownie, szepczę spowiednikowi. W piątek, 6 lutego 1981 roku, w godzinie, w której rozpięty na krzyżu Chrystus umierał, ona umiera. Ojciec Finet nie potrafił powstrzymać łez. Jej droga krzyżowa dobiegła końca. Z martwych wstaje już w Królestwie, bo to nie mogło się inaczej skończyć. Kiedy, jakbyśmy dziś powiedzieli, premier Rzeczpospolitej tej w XVII wieku, której granice sięgały daleko poza Dniepr, kiedy Kijów był w granicach Rzeczpospolitej, to ostatnim kanclerzem króla, czyli premierem, był Jerzy Ossoliński, wielki magnat, człowiek ogromnej wiary i patriotyzmu. Po nim już powoli Rzeczpospolita gasła. Przyjechał do ojców Paulinów na Jasną Górę i powiedział im: Matce Bożej, zafunduję ołtarz cały ze srebra. I Paulini odradzili mu. Powiedzieli: kiedy będzie tyle ton srebra naraz, różne są zawikłania historii, rabusie wpadną i ograbią. Niebezpiecznie. Lepiej zrobić jakąś piękną robotą ołtarz, ale z innego materiału. Posłuchał. Sprowadził z Afryki czarny heban i najlepsi słynni stolarze, do dzisiaj słynnych szaf gdańskich. Kto ją ma, to ma majątek. zrobili ołtarz, który dzisiaj oglądamy na Jasnej Górze, który jest tronem Matki Bożej od XVII wieku. Kiedy ołtarz już był gotowy, uroczyście miano go poświęcić na Matkę Bożą Zielną w 1650 roku. Już do Częstochowy zjeżdżali notable polityczni Rzeczpospolitej i biskupi. Bo wiadomo, jechali kolasami, nie było wspaniałych dróg i samochodów czy pociągów. W pewnym momencie na Jasną Górę dotarła wiadomość pocztą konną, wierzchowcami, wtedy najszybciej poczta biegła. Niespodziewanie nagle Ossoliński w swoim pałacu na dalekim Wołyniu na Kresach zmarł. Odłożono poświęcenie do Matki Bożej Siewnej. I to poświęcenie odbyło się na 8 września w 1650 roku. Na pogrzeb Ossolińskiego zjechała się cała inteligencja Rzeczpospolitej. Obok trumny była klepsydra z napisem, bo tak sobie w testamencie zażyczył, żeby mu taką napisano po śmierci. Żyłem, Panie, bo chciałeś. Umieram, bo rozkazałeś. Obudź mnie, jak przyrzekłeś. Zbaw mnie, bo tego pragniesz. Amen.